Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy w Radiu Poznań. Czas na pół godziny z wielkopolską medycyną. Dziś w programie powiemy o szansie dla kobiet mających problemy ginekologiczne. W Poznaniu otwarto centrum, gdzie szybko i mało inwazyjnie przeprowadzane są operacje.
Na tę chwilę celujemy w okolicach 8 zabiegów dziennie, natomiast zobaczymy, jak pacjentki będą nami zainteresowane, więc będziemy pewnie elastycznie reagować na zapotrzebowanie.
Metoda była już stosowana w Poznaniu, teraz uruchomiono nowe centrum.
90% chorych na raka płuca to palacze papierosów. Zmienia się jednak struktura tej grupy chorych.
Więcej kobiet pali i więcej kobiet zachorowuje.
W Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu zorganizowano akcję edukacyjną na temat raka płuca, o tym również w pierwszej części programu.
Jak nowa będzie siedziba Wielkopolskiego Sanepidu, nie chodzi tylko o sam budynek, ale przede wszystkim specjalistyczne wyposażenie. Wszystko dzięki dużym pieniądzom przyznanym Inspekcji Sanitarnej.
To nie tylko i wyłącznie jest pokłosie tego, co się zadziało w trakcie COVID-u i realizacji potrzeb bieżących, ale również wzmocnienie całego systemu na przyszłe sytuacje, które będą miały charakter epidemiczny.
Pandemia pokazała niedofinansowanie inspekcji, sytuacja wymagała poważnych zmian i tak ma być niebawem.
Na koniec odkrycie poznańskich naukowców. Opatentowali metodę wykrywania genetycznej predyspozycji do agresywnego raka piersi.
Zastosowanie tego testu pozwala nam w bardzo szybkim, można to zrobić na jednym aparacie, więc to jest około 1,5 godziny, możemy już wskazać, czy dana osoba jest nosicielką mutacji w tym genie.
Jak zwiększyć szanse na wyleczenie, o tym więcej powiemy na koniec naszego programu.
To wszystko już teraz na antenie Radia Poznań. Zapraszamy.
O choroba! Jak to się leczy?
Mało inwazyjne badanie i zabieg. Tak wygląda leczenie pacjentek z problemami ginekologicznymi w otwartym w Poznaniu Centrum Histeroskopii w Znieczuleniu Miejscowym. Placówka powstała w Uniwersyteckim Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym przy Polnej.
Otwarcie centrum jest kolejnym krokiem w rozpowszechnianiu tej metody w Polsce. Lekarze wykorzystują ją m.in. u kobiet, które mają problemy z zajściem w ciążę, czy chorują na endometriozę. O centrum mówią oddziałowa Aleksandra Wilczyńska i dyrektor szpitala przy Polnej, inicjator powołania centrum, profesor Maciej Wilczak.
To był teren naszego ruchu chorych i punkt pobrań, który został przeniesiony w inne miejsce właśnie na potrzeby tego, że powstało tu właśnie Centrum Histeroskopii w Znieczuleniu Miejscowym. To jest takie centrum, które robi z siebie tak zwaną niezależną jednostkę, czyli posiadamy swój gabinet badań do przyjęcia pacjentów, posiadamy pokój położny, w którym to położne przyjmują pacjentki później, też salę obserwacji, no i towarzyszymy izbie przyjęć z zabiegowym, gdzie wykonujemy właśnie te zabiegi minimalnie inwazyjne.
Tutaj też widzę aparaty do badań, czyli wstępna jakby diagnoza tutaj jest stawiana, tak?
Tak, wstępna diagnoza oraz kwalifikacja pacjenta do zabiegu, co jest bardzo istotne. Jeżeli mówimy o metodach minimalnie inwazyjnych, musimy pacjenta dobrze zakwalifikować, żeby dobrze zrobić zabieg, więc musimy mieć całe zaplecze przygotowawcze pacjenta do zabiegu, żeby ten zabieg mógł być dobrze i celowo zrobiony.
Wykonujemy ten rodzaj operacji, czyli histeroskopię w znieczuleniu miejscowym. Jesteśmy pierwszym w Polsce, jedynym w Polsce centrum histeroskopii w znieczuleniu miejscowym, tej metody, która pozwala na minimalny czas pobytu pacjenta w szpitalu. Pacjentka przychodzi danego dnia po 2 godzinach od zabiegu, który trwa w zależności od jego skomplikowania od 10 do 25 minut, wychodzi po 2 godzinach do domu. To jest nie tylko obniżenie kosztów funkcjonowania, ale przede wszystkim niezwykły komfort dla pacjentki. Pacjentka nie tylko może zobaczyć każdy z etapów operacji, ale również przeżyć cały ten zabieg kompletnie bezboleśnie. To jest dość podobne, jak to wielokrotnie powtarzam, jak wizyta u stomatologa. Czyli w tym znieczuleniu miejscowym, które jest o wiele bezpieczniejsze, nie wiąże się z ryzykami znieczulenia ogólnego, jest o wiele korzystniej opiekować się pacjentką w tym zakresie.
Rozumiem, że panie czekają na te zabiegi, bo ta metoda zyskuje coraz większą popularność.
Czekają i nie czekają. Czekają, ponieważ myślę, że jest to metoda atrakcyjna, czyli są zainteresowane tą metodą, natomiast jeśli chodzi o terminy, w których my proponujemy pacjentkom wykonanie tego zabiegu, są bardzo krótkie. Więc o oczekiwaniu takim długotrwałym na wykonanie zabiegu nie możemy mówić, ponieważ naprawdę bardzo szybko pacjentki zapisujemy i moment od zadzwonienia do nas w celu umówienia do zabiegu jest bardzo krótki. Zdarzały się już nam pacjentki z całej Polski, no mamy nadzieję, że to się utrzyma. Jeżeli po zabiegu albo w trakcie zabiegu jest pobrana jakaś biopsja, jeżeli wynik z tej biopsji będzie nas niepokoił, wtedy jakby kwalifikujemy pacjentkę do dalszych działań w ramach naszego szpitala. Jeżeli nasz zabieg spowoduje wyleczenie danej jednostki chorobowej bądź postawienie diagnozy, która nie wymaga dalszego postępowania, wówczas pacjentki z nami się żegnają. Na tę chwilę celujemy w okolicach 8 zabiegów dziennie, natomiast zobaczymy, jak pacjentki będą nami zainteresowane, więc będziemy pewnie elastycznie reagować na zapotrzebowanie.
Jest to coś, do czego dążę, czyli stworzenie w Polsce pierwszego takiego ośrodka doskonałości w zakresie tej metody. My to oczywiście czynimy według tych standardów, bo jesteśmy jedynym certyfikowanym ośrodkiem edukacyjnym w tym zakresie, natomiast chcemy rozszerzać naszą działalność na pozostałe kraje.
Ile pacjentek już, panie profesorze, skorzystało z tej metody?
Na dzień dzisiejszy jest to sytuacja, która pozwoliła pomóc ponad 1500 pacjentkom.
Ten certyfikat oznacza, że możecie państwo jakby szkolić kolejne osoby, tak?
Tak, dokładnie, ale musimy w ramach powstania takiego Centrum Doskonałości spełniać określone standardy. My oczywiście spełniamy praktycznie wszystkie. Chodzi tylko o kwestię zorganizowania i pewnego zaimplementowania tych sposobów działania w dniu dzisiejszym, które obowiązują między innymi w Antwerpii, na Zanzibarze. To jest też bardzo ciekawe zjawisko. Chcemy doprowadzić do sytuacji całkowitego zlikwidowania czegoś, co na dzień dzisiejszy dominuje, czyli skrobania jamy macicy. To jest zabieg, który powinien, co zostało zresztą w Maladze w tym roku bardzo precyzyjnie określone na konferencji, że to jest zabieg, który powinien zostać wyeliminowany z działalności w diagnostyce ginekologicznej, ponieważ mamy takie metody doskonałe, jak właśnie ta, o której mówimy, czyli o systemie Gubi i systemie Histeroblock, który jest systemem znieczulenia miejscowego. Staramy się być maksymalnie użyteczni dla wszystkich pań i co najciekawsze, i co chcę podkreślić w sposób zdecydowany, my wszystko robimy na tak zwany fundusz zdrowia. Jest to bardzo ważny moment dla naszego szpitala i bardzo ważny moment w edukacji związanej z rozprzestrzenianiem tej metody, ponieważ posiadanie takiego centrum stwarza możliwość rozprzestrzenienia. Wśród wielu kolegów, którzy ukończyli już u nas kursy, są koledzy, którzy realizują już te zabiegi w innych szpitalach pozauniwersyteckich w Polsce.
Myślę, że to odwróci pewną kartę, jeżeli chodzi o szpital ginekologiczno-położniczy, popularną Polną, i być może takim punktem zwrotnym będzie zmiana patrona tego szpitala. Za patrona ma Karola Marcinkowskiego, a więc patrona całej uczelni. To się troszeczkę miesza. W tej chwili zwolnił się bardzo dobry patron, jakim jest Heliodor Święcicki, ginekolog, położnik, pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego.
Rektor Uniwersytetu Medycznego profesor Andrzej Tykarski dodał, że ginekolodzy są już zainteresowani nowym patronem. Ten pomysł pojawił się po tym, jak Senat Uczelni zdecydował, że budowany w Poznaniu Uniwersytecki Szpital Kliniczny będzie nosił tylko taką nazwę, bez wskazywania patrona.
Akcja profilaktyka.
Pacjenci mogli telefonicznie porozmawiać z lekarzami lub wziąć udział w webinarze, gdzie w prosty sposób lekarze mówili o raku płuc. A wszystko w ramach akcji edukacyjnej w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Tej wiedzy nigdy za wiele, zwłaszcza, że mamy ogromny wpływ na to, czy zachorujemy. I o tym nasz dzisiejszy gość.
Na zdrowie.
Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, pan dr Maciej Bryl. Rozpoczęli państwo tydzień świadomości raka płuca w Poznaniu. To część ogólnopolskiej kampanii Pogoń Raka, skojarz fakty. Jakie fakty najważniejsze powinniśmy kojarzyć?
Przede wszystkim to, że trzeba pamiętać o tym, że na taką chorobę można zachorować. Jedną z istotnych rzeczy jest, że jeśli pali się papierosy, to warto rozważyć rzucenie tego zgubnego nałogu. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli pojawią się jakieś niepokojące objawy, to warto zgłosić się do lekarza, szczególnie jeśli pali się papierosy długo. I co jakiś czas, jeśli ma się objawy, powinno się chodzić do lekarza i choćby wykonać prześwietlenia. Jeśli jakieś nieprawidłowości w tym prześwietleniu są, to wykonać tomografię komputerową. Też lekarze rodzinni wkrótce zostaną wyposażeni w takie narzędzie, że jeśli ten radiogram klatki piersiowej będzie nieprawidłowy, to będą mogli zlecić tomografię, a niekoniecznie wysyłać tylko do specjalistów, bo wtedy ta kolejka czy ten czas oczekiwania się skróci. Jakie jeszcze fakty trzeba skojarzyć? No w Polsce na raka płuca zachorowuje i umiera rocznie ponad 22 tysiące osób. W Wielkopolsce ponad 2 tysiące.
Czy ta liczba dla Wielkopolski cały czas rośnie?
Liczba globalnie w jakiś istotny sposób od kilku lat nie rośnie, natomiast zmienia się struktura. Znaczy ciągle nadal więcej mężczyzn choruje niż kobiet, ale ta proporcja zmienia się w tym sensie, że ilość zachorowań u mężczyzn spada, natomiast ilość zachorowań u kobiet rośnie. Jednak mężczyźni wydają się być bardziej podatni na sugestie, że palenie im szkodzi, a kobiety jednak być może jak zwiążą się z nałogiem tytoniu, to o wiele trudniej jest z nim zerwać.
Ale więcej kobiet pali tak zwane te cienkie papierosy albo palą te różne elektroniczne papierosy, o których mówi się, że są mniej szkodliwe.
Może są trochę mniej szkodliwe, ale to nie znaczy, że są nieszkodliwe. To jest zamiana grubego dymu na cieniutki dym. Z cienkimi papierosami jest ten problem, że to, że one są cieniutkie, powodują, że ten dym jest subtelny, w związku z tym dociera głębiej, bo ten gruby dym osiada po prostu w dużych oskrzelach. W związku z tym łatwiej go trochę wykasłać, ale też powoduje innego raka niż ten, który dociera w głąb płuc i tam dotyka już bardzo tych delikatnych komórek nabłonka gruczołowego i tam powoduje raka. Stąd u kobiet częściej występuje rak gruczołowy, może też z powodu właśnie innego rodzaju papierosów. Jeśli chodzi zaś o e-papierosy, to e-papierosy nie zostały wymyślone po to, żeby je palić, tylko po to, żeby ograniczyć szkody wywołane przez normalne palenie. Czyli jeżeli ktoś pali grube, ciężkie papierosy, czy w ogóle pali, to lepiej, żeby palił elektroniczne, bo są mniej szkodliwe. Skoro już nie daje sobie rady, to niech się przerzuci na coś, co mu trochę mniej szkodzi, a może uda się mu powoli z tego nałogu wyjść, ale część smoły po prostu nie będzie dostawać się do organizmu. A nie zostało wymyślone po to, żeby jakby tworzyć osobną kulturę palenia, a niestety taka się wytworzyła.
Panie doktorze, które sygnały są szczególnie niepokojące, które powinny sugerować, że coś tu jest nie tak, trzeba zrobić badanie?
Z całą pewnością krwioplucie, tak? Jeśli w czasie kaszlu zobaczymy krew, to jest na pewno sygnał, którym natychmiast powinniśmy zgłosić się do specjalisty, bo to może być czasem pierwszy sygnał raka i może jeszcze czasem operacyjnego, choć de facto krwioplucie pojawia się dość późno, bo to oznacza, że naczynia krwionośne są już jakby nadwyrężone i być może pęknięte, ale czasami nie jest aż tak źle, to znaczy nie są to tak duże naczynia, żeby operacja była niemożliwa. Z całą pewnością na przykład przewlekające się infekcje, tak? Jeśli palimy papierosy i nagle mamy jedną infekcję, dostajemy antybiotyk, drugą, dostajemy antybiotyk i to się nie poprawia, nie chce się wyleczyć, to może się za tym kryć właśnie rak. Warto wtedy poprosić o konsultację u pulmonologa, żeby wykonać ten radiogram, czy nawet jeśli radiogram jest nieprawidłowy, wykonać tomografię komputerową.
Powiedzmy jeszcze o leczeniu. Jakie są rokowania dla pacjentów?
Rak wcześniej wykryty najczęściej kierujemy na zabieg operacyjny i w pierwszym stopniu zaawansowania większość pacjentów doświadczy trwałego wyleczenia. W pierwszym A stopniu to będzie 60-70% pacjentów przeżyje 5 lat bez nawrotu. Przy drugim stopniu to niestety spada poniżej 50% i wtedy stosujemy tak zwane leczenie uzupełniające, czyli profilaktyczne, które o kilkanaście procent poprawia te wyniki leczenia. W przyszłym roku pojawią się prawdopodobnie nowe metody leczenia uzupełniającego oparte też już o badania molekularne i być może o terapię immunologiczną. To czekamy na to, co minister jakby obwieści. Natomiast zapowiedzi są dobre, także jest szansa, że nowe terapie się pojawią, ale to dotyczy około 20% chorych. 80% chorych to są chorzy, którzy są nieoperacyjni i mniej więcej połowa z nich leczymy ich chemioterapią i radioterapią. Też tu mamy już od mniej więcej półtora roku nowe metody leczenia i do tej chemioterapii i radioterapii, którą dotąd stosowaliśmy, dokładamy leczenie immunologiczne. Mamy już pierwsze efekty, poprawiliśmy te wyniki, kwalifikujemy coraz więcej chorych do tego typu leczenia wraz z leczeniem immunologicznym. No będziemy obserwować w prawdziwym życiu te rezultaty, no bo te wyniki leczenia poprawiają pięcioletnie przeżycia o 10-15%. 30 do 40-50% pacjentów potrafi przeżyć 5 lat. Kiedyś takie wyniki się nie zdarzały. No i mamy też coraz więcej nowych sposobów leczenia pacjentów, nawet których rozpoznaliśmy na etapie przerzutów.
W naszym magazynie teraz piosenka. Po niej powiemy o tym, jak zmieni się inspekcja sanitarna. Wszystko dzięki dużym nakładom finansowym.
Magazyn na zdrowie.
Nigdy wcześniej inspekcja sanitarna w Polsce nie dostała tak dużych pieniędzy na inwestycje. Pandemia pokazała, jak niedofinansowana jest ta służba, która dba o bezpieczeństwo mieszkańców i w czasie pandemii koronawirusa stała na pierwszej linii frontu.
Część sprzętu trafiło do pracowników już podczas pandemii. Teraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu dostanie prawie 7 milionów złotych m.in. na oprogramowanie, które usprawni działanie laboratorium. W efekcie pacjent krócej będzie czekał czekał na wyniki badania. Takie inwestycje to też przygotowanie do kolejnej ewentualnej fali pandemii koronawirusa. Na razie sytuacja jest stabilna.
Pandemia jest na dość niskim poziomie. Ta ilość osób zakażonych, które wykrywane są w tej nowej strategii testowania.
Mówi główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka.
On jest na stosunkowo niskim poziomie. Jeśli popatrzymy sobie na te wskaźniki związane z hospitalizacjami bądź ze zgonami, tutaj też nic niepokojącego się nie dzieje. Te wskaźniki w skali kraju bardzo mają niski poziom.
Nadal obowiązuje w Polsce stan epidemii, dlatego sytuacja jest stale monitorowana.
W ramach sztabów kryzysowych, które odbywają się wciąż z polecenia pana ministra Niedzielskiego w Ministerstwie Zdrowia regularnie.
Wiceminister zdrowia Marcin Martyniak.
Analizujemy sytuację, nie tylko sytuację epidemiczną w Polsce, ale również w krajach europejskich, zwłaszcza w krajach ościennych.
Wirus cały czas penetruje środowisko. Mutuje. W tej chwili w Europie coraz większą rolę odgrywa taka mutacja BQ1. Natomiast w Polsce na razie tej mutacji mamy bardzo niewiele, to jest na poziomie około 2% w skali jakby testowanych, sekwencjonowanych próbek, zresztą realizowanych przez Inspekcję Sanitarną za pomocą sprzętu, który kupiliśmy do laboratoriów Inspekcji Sanitarnej.
W tym momencie, w którym jesteśmy, ten wskaźnik reprodukcji, który jest dla nas wskaźnikiem takim, bym powiedział, sygnałowym, na ten moment ma charakter stabilny.
Przez ostatnie prawie 3 lata to Inspekcja Sanitarna stała na pierwszej linii walki z pandemią. W szczytowych falach pracownicy dyżurowali przez 24 godziny na dobę, by ograniczyć ogniska zachorowań. Przeprowadzali wywiady epidemiczne, nakładali kwarantannę.
W dobie pandemii Inspekcja Sanitarna stanęła przed bardzo dużym wyzwaniem, gdzie ilość zadań, z którymi Inspekcja Sanitarna musiała się zmierzyć, była bardzo olbrzymia.
Pandemia pokazała, jak niedofinansowana jest ta służba. Już wcześniej inspekcja dostała nowy sprzęt, komputery i telefony. Udało się też stworzyć chwalony na całym świecie system zbierania danych o zachorowaniach.
System ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który na marginesie później został doceniony przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako najlepszy system do walki z COVID-em na świecie.
Teraz przyszedł czas na inwestycje w laboratoria. Wojewódzka Stacja Sanepidu w Poznaniu dostała promesę na prawie 7 milionów złotych.
Jest to pewnego rodzaju wypadkowa związana z sytuacją około-covidową, po-covidową.
To pieniądze na modernizację pomieszczeń, ale też program, dzięki któremu na wynik badania będzie się czekać krócej.
To, co robimy, jest dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
Wojewódzka Inspektor Sanitarna w Poznaniu, dr Jadwiga Kuczmana-Pierała.
Jak nie bezpośrednio, to i pośrednio, bo bezpośrednio to oczywiście program, bo skróci to dostęp do wyniku, do odebrania wyniku, ponadto będzie wszystko bardzo profesjonalnie. To nie znaczy, że do tej pory nie było, bo było, ale będzie to zrobione w sposób, który jest bardzo bezpieczny, a remont również to bezpieczeństwo dla mieszkańców, dlatego że będziemy pracowali w warunkach, które będą służyły naszym pokoleniom tak naprawdę. Wszystko jest przewidziane do końca roku 2023.
Gdyż tak zakładają ramy czasowe projektu, w ramach którego realizowana jest ta inwestycja. Ta inwestycja i zwłaszcza oprogramowanie, które pojawi się dotykające tej sfery laboratoryjnej, będzie miało przede wszystkim na celu polepszenie optymalizacji i efektywności funkcjonowania tego laboratorium w aspekcie zarządczym. Oznacza to, że te procesy będą krótsze, a finalnie zyska właśnie na tym klient obywatel.
Czyli więcej próbek będzie można przebadać, tak? Jeżeli będzie szybciej.
Na pewno szybciej, tak. Jeśli rzeczywiście inne możliwości pozwolą, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia systemu informatycznego, ale również innych zasobów. Jak najbardziej tak, wniosek ten jest słuszny. Natomiast warto również zaznaczyć i chciałbym również to podkreślić, że jest to pewnego rodzaju pierwszy etap wspierania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, gdyż w kolejnym kroku, dokładnie w ramach tego samego projektu będziemy wspierać również stacje powiatowe.
Takim docelowym elementem spinającym to wszystko będzie właśnie SEPIS, czyli System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który będzie integrował te wszystkie lokalne placówki, laboratoria, stacje w taki sposób, aby to funkcjonowało jako jeden duży twór, jedna organizacja i abyśmy mogli z tym sprawnie zarządzać i zapobiegać pojawianiu się różnych kryzysów czy ryzyk, tak aby te działania inspekcji sanitarnej były w maksymalny sposób wyprzedzające, abyśmy właśnie mogli czuć się bezpieczni.
Taki jest cel i sens tego projektu. To nie tylko i wyłącznie jest pokłosie tego, co się zadziało w trakcie COVID-u i realizacji potrzeb bieżących, ale również wzmocnienie całego systemu na przyszłe sytuacje, które będą miały charakter epidemiczny. W związku z powyższym tak naprawdę działamy już trochę wyprzedzająco, żeby być przygotowanym na przyszłe sytuacje kryzysowe, jeśli takie się w przyszłości pojawią.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Profesor Andrzej Pławski oraz inżynier Emilia Listanaś z Innowacyjnego Centrum Medycznego Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu uzyskali patent na wykrywanie genetycznej predyspozycji do agresywnego nowotworu piersi.
Odkryli metodę szybką, stosunkowo tanią, ale przede wszystkim istotną z punktu widzenia podjęcia odpowiedniej terapii. O szczegółach rozmawiam z profesorem Andrzejem Pławskim.
No, genów mamy 20 tysięcy. Geny mają różną funkcję. Ale jeżeli się przyjrzymy genom związanym z warunkowaniem raka piersi, czy mutacje, których powodują wzrost ryzyka raka piersi, no to mamy tych genów już mniej. Najbardziej popularne to gen BRCA1, BRCA2, który jest na pewno wszystkim paniom dobrze znany, bo to jest już takie hasło dobrze utrwalone w pamięci. Potem mamy też mutacje w genie TREK2, które też zwiększają ryzyko wystąpienia raka czy nowotworu piersi. No i mamy mutacje w genie PALP2 i w genie RQL, które również zostały powiązane ze wzrostem ryzyka raka piersi. Co ciekawe, to odkrycie, czy cały ten wynalazek opiera się na tym, że mamy metodę szybkiej identyfikacji nosicielek mutacji w genie PALP2 i RQL. My wiemy, jakie te mutacje występują często. Akurat ten nasz zestaw obejmuje mutacje występujące najczęściej w Polsce, jest podobnie w Europie. Jedną mutację, która obejmuje duży fragment DNA, exon 9 i występuje często w Europie, więc ten test troszeczkę jest szerszy niż tylko na Polskę i zastosowanie tego testu pozwala nam w bardzo szybkim, w dwóch reakcjach, które trwają około 1,5 godziny. Można to zrobić na jednym aparacie, więc to jest około 1,5 godziny. Możemy już wskazać, czy dana osoba jest nosicielką mutacji w tym genie.
I to jest na podstawie krwi?
Znaczy badanie oczywiście jest na podstawie DNA, które się uzyskuje od potencjalnych badanych osób, ale krew nie jest jedynym źródłem. Można zrobić wymaz z ust. Jeżeli byśmy chcieli to pozyskiwać, materiał do badań DNA człowieka, to możemy dobrze wytrzeć policzek albo przestrzeń między policzkiem a dziąsłem. Tam, jeżeli dobrze ten wacik wymazówki, że tak powiem, wytrzemy, no to mamy materiał też wystarczająco, żeby to wykonać. Oczywiście krew jest najbardziej takim dostępnym i najbardziej tradycyjnym sposobem pozyskiwania DNA, ale nie jedynym.
Ile nowotworów u kobiet jest związanych z genetyką?
Przyjmuje się, że 10-15% nowotworów jest na tle predyspozycji czy takich nowotworów rodzinnych. I w tej grupie gdzieś koło połowa to są mutacje związane z genami naprawy DNA. Najczęstsze, to jak Państwo mówiłem, to są te geny BRCA1, BRCA2. Tam też dosyć spory odsetek mają gen TREK2. No i potem kolejnymi są też właśnie PALP2 i gen RQL. Te badania przeprowadzono właśnie w Szczecinie na ponad 1000 kobiet, więc możemy powiedzieć, że to jest grupa reprezentatywna. Ale co ważne jest, że nosicielki tych mutacji mają ten przebieg choroby troszeczkę, jednak występują choroby wcześniej, produkowanie jest gorsze i przebieg jest też dużo cięższy. Więc wskazanie takich osób jest oczywiście bardzo istotne, żeby odpowiednio zadziałać profilaktycznie, czy ewentualnie już potem terapeutycznie, no bo wiadomo, że można, zależnie od tego, czy mamy to na etapie pojawienia się objawów, czy przed objawami, no to jeżeli są objawy, to trzeba reagować terapeutycznie, jeżeli objawu nie ma, to trzeba prowadzić jakieś działania, które by pozwoliły nam ewentualnie jak najwcześniej się zorientować, że coś się dzieje, ewentualnie podjąć jakieś działania, które są co najmniej wyprzedzające, przeprowadza się pewne zabiegi, nawet chirurgiczne, które pozwalają wykluczyć pojawienie się.
Ten patent pozwala w pewnym sensie czasem przechytrzyć nowotwór, czyli wykryć już na wcześniejszym etapie.
Czyli to nam pozwala wskazać nosicielki, bo to badanie tylko pozwala nam wskazać nosicielki mutacji, które predysponują do wystąpienia nowotworu. No to jest metoda szybka, łatwa i tania. To jest jej zaleta. Jednak duża rola jest po stronie jednak pań, które, no one muszą się gdzieś zjawić i muszą gdzieś zainteresować się tym, żeby mieć to zrobione. To badanie oczywiście może być wykonywane różnymi metodami, to nie jest jedyna metoda i laboratoria też prowadzą takie badania. Myśmy opatentowali sposób łatwego, szybkiego identyfikowania tych mutacji najczęstszych. Badania się rozwijają i wskazywanie nowych przyczyn nowotworu rodzi potrzebę, czy rodzi to, że mamy metody identyfikacji takich przyczyn. My chcemy szybko i w miarę tanio, bo oczywiście najlepiej byłoby zdobyć każdej osobie sekwencowanie całego genomu i nad tym działać, tylko że ta liczba pieniędzy jest ograniczona i my musimy robić tak, żebyśmy jak za najmniejsze pieniądze osiągnęli jak najwyższy efekt.
I to była ostatnia pozycja naszego magazynu. Można go odsłuchać również w internecie na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. My dziękujemy już za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.